Moimi Państwa gościem jest pani Marta Krynicka, tłumacz języka migowego. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Czy języka migowego można się łatwo nauczyć i czy generalnie wszyscy powinni znać ten język, albo przynajmniej jego podstawy?
To odpowiadając jakby na pierwsze pytanie, czy łatwo się go nauczyć, myślę, że jak każdego obcego języka. Niektórym jest łatwiej, niektórym jest trudniej. Na pewno musimy wiedzieć, że nie jest to język tak samo foniczny jak inne języki obce, a język wizualno-przestrzenny. Troszkę inaczej musimy się dostosować do jego nauki. Przede wszystkim do obrazu, bo poprzez obraz w ten sposób poznają osoby głuche tą rzeczywistość, która jest wokół nich. Co do takiej wersji, jak należałoby się w ogóle komunikować z osobami głuchymi i czy powinniśmy wszyscy znać język migowy? No myślę, że to byłaby taka idylla, ale im więcej osób poznaje, im więcej osób jakby doświadcza tego języka migowego już w tym wczesnym dzieciństwie, bo jeżeli są w szkołach zajęcia z języka migowego, to jakby później też rozpoznawalność osoby głuchej i zachowanie wśród nich jest łatwiejsze, jest po prostu takie naturalne. Nie dziwimy się, że ktoś po prostu przed nami rusza rękoma, bo w ten sposób chce się skomunikować. Więc to jest, myślę, że taki, nawet nie chodzi o dyskryminację, tylko chodzi o taką naturalność wobec też osób głuchych.
Żeby nie było tej sztuczności, takiej niepewności, moja córka w szkole podstawowej miała jakieś przez moment właśnie takie zajęcia i była bardzo zafascynowana. I myślę, że dla dzieci to nawet jest coś ciekawego i takiego interesującego, a nawet wręcz naturalnego, że właśnie istnieje taki język, język znaków właściwie, tak?
Tak, język znaków, język gestów. Jest coś takiego jak na przykład bobomiki, które stricte nie wywodzą się z języka migowego, ale we wczesnym dzieciństwie, wtedy, kiedy jesteśmy tym maluteńkim dzieckiem, to ta komunikacja rodzica z tym dzieckiem następuje poprzez gesty. One nie wywodzą się z języka migowego, ale ona już pomaga w nawiązaniu tego najbliższego kontaktu. Kiedy dzieciaki się uczą na przykład w podstawówce języka migowego, to ich fascynacja na pewno jest duża, bo to jest zupełnie coś innego niż do tej pory, ale też bardzo szybko przyswajają go i też przekładają go na przykład na inne języki obce, bo zapamiętują jakiś znak i później pamiętają na przykład słowo w języku polskim, angielskim, włoskim, francuskim, w zależności jakiego języka się uczą. Także myślę, że tu jest też obopólna jakby taka korzyść z tego wszystkiego.
Żeby się choć porozumiewać w taki podstawowy sposób, to ile znaków powinniśmy poznać?
To pytanie najczęściej pada na wszelkiego rodzaju szkoleniach albo w ogóle na takie pierwsze pytanie, żeby móc się komunikować z osobami głuchymi, to ile ja muszę się nauczyć? Pytanie łatwe i trudne, bo no to tak jakbyśmy to przełożyli na najszybszy język, którego się najczęściej uczymy, języka angielskiego, to ile słów musimy się nauczyć? No pytanie, jak bardzo chcemy konwersować, na jakim poziomie, jeżeli mówimy o poziomie naprawdę podstawowym, codziennym. Nie powiem, ile to jest znaków. Tak naprawdę jest to po prostu komunikacja pierwszego kontaktu. Ale z czasem wiemy, że to nie wystarcza i chcemy dalej się w to brnąć i chcemy dalej poznawać ten język. Dlatego też zawsze trudno powiedzieć, czy to jest 50 czy 100 znaków. Jednym tak naprawdę wystarczy nie jest 50, bo wejście w środowisko osób głuchych powoduje, że ta komunikacja się wzbogaca i jest coraz więcej ilości tych gestów. One też są do siebie bardzo podobne. Tak jak słowa.
Słyszałam też taką opinię, że osoby głuche nie znają języka polskiego, że ten język migowy to jest taki no, zupełnie inny język. Czy tak jest rzeczywiście?
Tak. Tak, pamiętajmy, że dla osób głuchych język migowy jest ich pierwszym językiem, językiem naturalnym. Tak jak w naszym przypadku osób słyszących, pierwszym językiem jest język polski, foniczny język. Dla osób głuchych polski język migowy. W związku z tym dla nich nauka języka polskiego nie chodzi o formę foniczną, czyli werbalną, tylko w formie pisania i czytania w tym języku już będzie językiem obcym. Będzie zupełnie miało inną przede wszystkim gramatykę, inną składnię. W języku migowym nie ma fleksji, nie ma tej końcówki. Więc zupełnie inaczej tworzymy też to zdanie, tworzymy tą wypowiedź. Dlatego też nauka języka polskiego poprzez osoby głuche no naprawdę wymaga od nich ogromnego skupienia. No i to jest nauka jednego z najtrudniejszych języków na świecie, pamiętajmy. W związku z tym, jeśli osoba głucha dość dobrze ma taką świadomość języka polskiego, jest mu na pewno łatwiej. No na pewno łatwiej będzie coś przyswajała w formie czytania, po czym będzie mogła to napisać. Ja pracuję też na co dzień z osobami głuchymi i jakby widzę też, ile to pracy wymaga w dwie strony, bo ja też się uczę cały czas języka migowego. To nie jest tak, że się nauczyłam i już przestałam, bo to jest język cały czas się rozwijający.
Otwarty, jak
otwarty,
gdyby,
jak najbardziej otwarty. Chociażby ostatnia sytuacja z koronawirusem nam to pokazuje, jak dużo rzeczy nie wiedzieliśmy, a trzeba było stworzyć nową ilość znaków, które była potrzebna do przekazania, chociażby takie sytuacje jak pandemia, jak koronawirus, czegoś, co jeszcze kilka miesięcy temu nie mieliśmy po prostu.
Ale daliście radę, tak?
To sami głusi muszą dać radę. To tak jak my też dajemy radę z pewnymi rzeczami, bo przychodzi coś do nas z zagranicy, z zewnątrz. No i też układamy w tym naszym języku polskim pewne obce słowa, ale po to, żeby coś przekazać. I tutaj jest podobna sytuacja. Te języki migowe z całego świata, bo one są inne, trzeba powiedzieć, też przenikają przez siebie.
Czyli to jest tak, że nie da się tego języka polskiego jakby jeden do jednego przetłumaczyć.
To tak? Myślę, że jeśli ktoś uczy się też języka obcego, jakiegokolwiek, to będzie wiedział, że nigdy się nie da czegoś przetłumaczyć jeden do jednego, tak, że tak powiem kolokwialnie mówiąc, na wprost. A to jest po prostu inny sposób też myślenia. W związku z tym zawsze tłumaczenie, jakiekolwiek by nie było tłumaczenie, będzie obarczone jakimś błędem interpretacji pewnych rzeczy. Dostosowaniem się do odbiorcy. Ale pamiętajmy, że jakby nieważne, co mówimy w języku polskim, jest tego wykładnia w języku migowym. Nie można powiedzieć, tego się nie da przetłumaczyć. Wszystko się da przetłumaczyć. Tylko też jest znajomość tematyki ważna. Bo nawet nie samego nieraz języka migowego, oczywiście jak najbardziej tak. No ale jeżeli ja mam tłumaczyć na przykład coś z zakresu fizyki kwantowej, nie podejmę się. Bo po prostu mnie ta tematyka zupełnie nie interesuje i w ogóle nie mam o niej zielonego pojęcia, nawet w języku fonicznym. A co dopiero przekazywać to w języku obcym. Więc no, są oczywiście tematy fajniejsze, łatwiejsze, bardziej przyswajalne i wtedy inaczej się też je tłumaczy.
To chciałam zapytać jeszcze o to jednoczesne, jakby mówienie i miganie, tak?
No właśnie, bo to dosyć jest częste też takie pytanie pada nawet ze strony kursantów. Czy musimy mówić i migać? No wręcz przeciwnie. A mówienie w języku fonicznym i miganie w tym samym czasie, no wyklucza się. Dlatego, że tak jakbyśmy jednocześnie mogli mówić po angielsku i po polsku. No wiemy, że trochę wychodzi nam miszmasz. Albo robimy Google Translate, czyli myślimy po polsku, a chcemy coś powiedzieć po angielsku, po prostu to nam nie wychodzi. Więc tu jest ta sama zasada. Nie możemy mówić w języku polskim, fonicznym i jednocześnie migać w polskim języku migowym.
Rozpętała się dyskusja w internecie, czy w ogóle mówić głuchy. Ktoś uznał, że to jest obraźliwe. No właśnie, mówić głuchy, czy mówić inaczej, niesłyszący.
Ta terminologia też przeobrażała się na skutek różnych też sytuacji, które się pojawiały na przestrzeni lat. Oczywiście pokutuje od wielu lat też tak jest terminologia głuchoniemy. On ma swoją historię oczywiście. Może teraz nie jest to czas, żeby o tym opowiadać, ale to też się zmieniło ze względu na to, że osoby głuche nie są nieme. W związku z tym, że uznajemy w dużej mierze ich język, język migowy, za język, za sposób komunikacji, nie chcemy ich nazywać niemymi i one same się też tak nigdy nie czuły. W związku z tym mówienie, że jest to osoba głucho niema, no jest zdecydowanie dla nich formą obraźliwą. Sami głusi o tym mówią. Dla nas natomiast ze strony osób słyszących mówienie głuchy, to my czujemy się, jakbyśmy ich obrażali, bo my troszeczkę to słowo żeśmy zdeformowali, mówiąc, co ty głuchy jesteś, a to nie tak. Osoba głucha, kiedy się rodzi osobą z uszkodzonym słuchem, ma tą tożsamość. To poczucie, że jest przedstawicielem tego środowiska. Jestem tak, jestem głuchy. To tak, jak my mówimy, jestem Polką czy Polakiem. To jest ta tożsamość narodowa, to jest to przynależność do jakiegoś grupy społecznej. W związku z tym zdecydowanie mówmy osoba głucha. Bo nawet nie starajmy się mówić osoba niesłysząca. Ja wiem, że to jest taka pewna poprawność polityczna. My też tak to mówimy. Natomiast to jest zdecydowanie szersza grupa osób i niekoniecznie posługująca się językiem migowym. Bo sama osoba głucha nigdy nie była słysząca, więc nazywanie ją z przedrostkiem niesłysząca, to trochę gmatwamy pewne pojęcia. Po prostu mówmy głuchy i na pewno wtedy nie będziemy po pierwsze obrażać tej osoby, po drugie będziemy uznawać ją za pełnoprawną osobę do komunikacji się w tym języku.
Pani Marto, może się tak zdarzyć, ale to pewnie jest jakiś niewielki odsetek ludzi, którzy nie urodzili się głusi, tylko stracili ten słuch. One mogą się komunikować normalnie przy pomocy SMS-ów, korzystać, nie wiem, z maili, tak?
Tak. To jest też tak, że kiedy rodzimy się z pewnym, umówmy się, uszkodzeniem, wadą, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, to jakby nie mamy tego poczucia, że coś straciliśmy. Po prostu tacy jesteśmy i tak przyjmujemy świat. Mm-hmm. To trochę świat nam utrudnia pewne rzeczy, tak? Stawia nam te bariery. Ale my sami tego w pewnym momencie nie odczuwamy. To tak jak dzieci się spotykają w przedszkolu i wszystkie są inne, tak? I tak naprawdę nie widać tych barier pomiędzy nimi. To my później dorośli tworzymy te bariery. W związku z tym, kiedy tracimy słuch na skutek różnych sytuacji, może to być uszkodzenie zewnętrzne, wypadek, zażycie antybiotyku, gentamycyna była takim antybiotykiem, który spowodował duże uszkodzenia słuchu i wielu głuchych jest na skutek tego też teraz osobami dorosłymi głuchymi, powoduje to, że kiedy nauczyli się już fonicznie porozumiewać, to tej fonii nigdy nie stracą i oni nadal będą w tej wersji się porozumiewać, będą dobrze też pisać i czytać, w zależności kiedy stracili słuch, bo to jest też ważne. Ten moment utraty słuchu, to tak naprawdę jeżeli było to dosyć późno, to jakby ta możliwość porozumiewania się poprzez pismo, czytanie, nawet wypowiadanie się foniczne będzie nadal. Tylko ta słyszalność w tą drugą stronę będzie utrudniona. No ale tutaj mówimy już o aparatach słuchowych i implantach ślimakowych, bo też w tym kierunku to wszystko zmierza.
Zdarzają się też pracownicy głusi w firmach i tutaj chciałabym zapytać o taki savoir vivre, jak traktować takiego pracownika, żeby się nie czuł źle.
Przede wszystkim tak samo jak wszystkich innych. Pamiętajmy, żeby nie robić też tak zwanych podwójnych standardów, że jest to inna osoba, już inaczej się musimy zachować. Tak samo się zachowujmy jak do każdej innej osoby. Jedna tylko taka ważna uwaga. Każda informacja, która ma trafić do tej osoby, powinna być przekazana w języku migowym i bezpośrednio do tej osoby. Bo my jako osoby słyszące mamy tą umiejętność, że możemy coś usłyszeć tak zwanym mimochodem. Natomiast osoba głucha nie usłyszy już tego. Od tak po prostu. I zacznie w ten sposób myśleć, budować sobie inny plan dnia. Tylko do niej informacja musi trafić bezpośrednio. I ona na tej podstawie będzie mogła dalej wnioskować i dalej zmieniać sobie ten harmonogram. No i też często jest dużo też frustracji z tego powodu, bo ta informacja po prostu nie trafia. Ktoś coś powiedział, ale do wszystkich to nie trafiło. Dlatego dobrze jest, jak pracodawcy też pamiętają o tłumaczu języka migowego, czy też jeśli są jakieś konfliktowe sytuacje, żeby zawsze taka rozmowa odbyła się z tłumaczem języka migowego, bo wtedy mamy pewność, że ta informacja trafiła już do tej osoby i też mamy zwrotną informację pełną, o co tak naprawdę chodziło.
Czyli to tylko nam się tak wydaje czasami, że osoby głuche mają jakieś właśnie specjalne potrzeby i oczekiwania wobec nas, tak?
Na pewno mają oczekiwania, takie chociażby, żeby ten tłumacz był. My też ze strony osób słyszących, ja też jestem reprezentantem osób słyszących, jestem słyszącą od urodzenia, ale pracuję z osobami głuchymi, już to środowisko trochę znam od ponad 20 lat. Też się nauczyłam wielu rzeczy, ale tak jak mówię, też się uczę cały czas, bo sytuacje wokół nas się zmieniają i też możliwości techniczne się zmieniają. Ostatni czas pandemiczny też nam pokazał wiele rzeczy, że dużo spraw można jednak załatwić formą online, co jest naprawdę świetną też sprawą. Wszyscy mamy telefony komórkowe i możemy się po prostu porozumieć z tłumaczem poprzez telefon komórkowy, jeśli wiemy, gdzie mamy przedzwonić i wiemy, gdzie głuchy taką pomoc może uzyskać, więc zaczyna być to w sposób bardzo naturalny. To jest też jakaś fajna przyszłość.
A no właśnie, ja też trafiłam na jakiś multimedialny słownik języka migowego, czyli to też jest dostępne po prostu od tak.
Tak, my też działamy i tworzymy też jako oddział łódzki Polskiego Związku Głuchych, który między innymi bardzo współpracuje ze Spółdzielnią Socjalną FADO już od kilku lat. I tworzymy taki słownik multimedialny wraz z projektem szwedzkim speddesign.com. I tam mamy dość taki znaczny zasób słownictwa, bo już jest ponad 40 tysięcy znaków z 17 różnych krajów, więc fajnie można jeszcze zobaczyć, jak w innych krajach śmiga się to samo słowo, więc to taka ciekawostka.
A, czyli to może być różnie?
Tak, bardzo różnie. Dlatego też zawsze jakby wyprowadzam z pewnego błędu, że jest to język tak zwany uniwersalny, czyli w każdym kraju będziemy mogli migać tak samo. No nie będziemy mogli.
No właśnie, tak rozmawiając z panią przekonuję się, jak mało wiemy właśnie mm-hmm. o tym języku i o w ogóle o świecie osób głuchych. Są takie sytuacje, kiedy osoby słyszące próbują rozmawiać albo chciałyby, albo po prostu generalnie odzywają się do osoby, która okazuje się, że jest głucha, a obok jest tłumacz, to wtedy szukają ratunku u tłumacza, ale jednocześnie pewnie nie myślą o tym, że ta osoba głucha, no, może się czuć troszeczkę niefajnie mm-hmm. i zignorowana.
Tak, to jakby sytuacje szczególnie takie dość intymne sytuacje, czyli na przykład wizyty u lekarzy, tak, gdzie lekarze bardzo często zwracają się do tłumacza bezpośrednio, a nie do pacjenta, który tak naprawdę przyszedł tutaj z daną jednostką chorobową, czy też żeby się poradzić. Bardzo często tłumacze mówią, że to jest pacjent i proszę się do niego bezpośrednio zwracać. Przy każdej kolejnej gdzieś podobnej sytuacji to zaczyna już być, że tak powiem, dobrze postrzegane i faktycznie gdzieś lekarze pamiętają o tym, żeby już bezpośrednio do osoby głuchej się jakby zwracać. Natomiast ja jako tłumacz też od jakiegoś już czasu online tłumacz, zauważyliśmy, że kiedy jest możliwość połączenia się poprzez kamerę, czy też wideo tłumaczenie, to jakby nie ma tej trzeciej osoby w danym pomieszczeniu. I rzeczywiście wtedy lekarz, czy też pielęgniarka, czy też nawet pani w rejestracji zwraca się już bezpośrednio, bo nie ma do kogo innego się zwrócić. Mm-hmm. A jest tylko urządzenie, które pomaga w tej konwersacji. W związku z tym tak jakby technika nam niweluje pewną też barierę i też powoduje, że ta sytuacja też staje się bardziej intymna. Bo jakby ja w tak bardzo bezpośredniej sytuacji też nie uczestniczę. Włączam się, wyłączam i jakby już nie jestem w całej tej otoczce, że tak powiem, całej sprawy medycznej, która nim nie dotyczy. Ja jestem tylko pośrednikiem w komunikacji.
Czyli, no właśnie, tutaj możemy liczyć na technikę i na postęp techniczny. Troszeczkę wolniej zachodzą te zmiany mentalne w nas samych, prawda?
Tak, tak, to prawda. No ale to jest właśnie jakby uświadamianie i nauka. Im wcześniej zaczynamy uczyć, czyli im wcześniej zapoznajemy się z językiem migowym, tym jakby na przyszłość no od razu wiemy, jak się zachowywać, że to nie jest takie dziwne. Okej, ktoś, to jest język migowy, a też mając kursantów w różnym wieku, im człowiek jest młodszy, tym jakby zupełnie inaczej przyjmuje pewną wiedzę, po prostu bardziej naturalnie. Mm-hmm. A jednak im bardziej jesteśmy dorośli, więcej mamy doświadczeń różnego rodzaju życiowych doświadczeń, tym bardziej musimy analizować i każdą rzecz musimy sobie przekształcić w głowie. I trudniej nam się nie tyle uczyć samego języka, co tego postępowania. I trochę zaczynamy mm-hmm. się sztucznie zachowywać, ale powiem szczerze, to w dużej też mierze mam wrażenie, że wynika po prostu z chęci. Z chęci bycia otwartym i dobrze nastawionym, po prostu.
Możemy powiedzieć, że trochę jest tak, że osoby głuche troszeczkę się izolują od jakby całej reszty, czy raczej to jest po naszej stronie, że my po prostu właśnie ich nie zauważamy, czy troszeczkę i jedno, i drugie?
Często pokutuje taka gdzieś w głowie nasza myśl, że mamy dwa światy. Światy osób słyszących i świat osób głuchych. One będą zawsze, bo jakby inny rodzaj komunikacji, inny język będzie prowadził do tego, że no będziemy jednak w innych pewnych światach. Natomiast ja gdzieś w swoim też kursantom i w ogóle na szkoleniach z języka migowego mówię, że nie przeskakujmy tych światów, tylko twórzmy te pomosty po prostu i otwierajmy się na jeden i na drugi, bo tak samo jak my, osoby słyszące, chcemy się nauczyć języka migowego i chcemy w tym kierunku się skomunikować, tak samo osoby głuche powinny chcieć się nauczyć języka polskiego po to, żeby też się z nami móc lepiej komunikować, rozumieć po prostu to, co się wokół nas dzieje, bo my nie mamy wpływu jako osoby słyszące na to, co się nieraz wokół nas dzieje, bo to są rzeczy, które po prostu, nie chcę powiedzieć, że odgórnie gdzieś tam do nas przychodzą, no ale to są, nie wszyscy tworzymy prawo. Ktoś to tworzy, a my dalej musimy w tym całym galimatiasie chwilami żyć. Więc to jest też tak, że głusi nieraz postrzegają osoby słyszące, bo ty więcej wiesz, to jesteś mądrzejszy. No nie, bo często tak mówię, że ty więcej wiesz, bo więcej przeczytałeś, więcej się nauczyłeś. Ja wcale tego nie wiem. Więc myślę, że to jest kwestia właśnie tworzenia takich pomostów, żebyśmy chcieli się nauczyć tych samych języków, bo żyjemy w tym samym kraju. To jest dla nas ważne.
Pani Marto, to jeszcze jedno, teraz właśnie sobie uświadomiłam, bo przypomniała mi się taka sytuacja gdzieś tam z tramwaju, czy można w ten sposób się zachowywać właśnie wobec osoby głuchej, czy to nie jest jakieś naruszenie takiej strefy osobistej, intymnej, bo pamiętam, że ktoś chciał komuś coś pokazać osobie głuchej i po prostu ją intensywnie stukał w plecy.
To jest jedno z takich zasad savoir-vivre, że kiedy chcemy zwrócić uwagę osoby głuchej na to, bo chcemy mu coś przekazać, ona jest odwrócona do nas tyłem, to powinniśmy ją klepnąć w ramię. Oczywiście w odpowiedni sposób, z odpowiednią siłą, umówmy się. Ale faktycznie wtedy nastąpi ta sytuacja, że osoba głucha do nas się odwróci i mamy tak zwaną komunikację twarzą w twarz, bo tylko taka komunikacja może nastąpić. Więc no, to jest jakby naturalne też dla osób głuchych, tak? Klepnięcie w ramię, osoba głucha się odwróci i wtedy możemy nawiązać kontakt. To jest najlepsze. Nie starajmy się gdzieś zachodzić głową, gdzieś... I na przykład nie trykać, jak to się mówi ładnie też, w inne części ciała, bo to też może spowodować no, naruszenie takiej naszej sfery intymnej.
Okej, rozumiem. Pani Marto, bardzo dziękuję. Myślę, że dzisiaj sporo się dowiedzieliśmy. Moim i Państwa gościem była Marta Krynicka, tłumacz języka migowego.
Dziękuję.